Taki mamy klimat, że dzisiaj dużo słońca. Z tego słońca wiele osób się cieszy, nawet siedząc w domach. 12:15.
W środku dnia.
Jak to cieszyć się ze słońca, siedząc w domu albo w ogóle nie korzystając z przyrody, która nas otacza? Ano, wtedy, kiedy coś dla nas się dzieje dzięki słońcu, mam na myśli między innymi fotowoltaikę, w którą wielu z Państwa zainwestowało. Minister Klimatu i Środowiska, ministerstwo przekazało jednak ostatnio na początku miesiąca do konsultacji publicznych propozycję nowelizacji ustawy, na podstawie której działa ta fotowoltaika, można powiedzieć, w Polsce. Czyli to jest ustawa Prawo Energetyczne oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii. Projekt ten proponuje, aby już od stycznia przyszłego roku wygasł system opustów, czyli to jest to rozliczenie z energią, z energetyką, z zakładem energetycznym, w którym my wprowadzamy energię wytworzoną do sieci, a możemy odebrać sobie w dowolnym czasie 0,8 tego, co wprowadziliśmy. No i zastąpienie tego systemu modelem zakupu i sprzedaży energii. Wydawałoby się, że jest to bardzo zbliżone, ale jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach i tutaj wiele osób z branży podkreśla, że byłby to system niekorzystny dla prosumentów. Oczywiście autorzy tego uzasadnienia, że trzeba zmienić u nas prawo, powołują się na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. Ale klamka jeszcze nie zapadła. W naszym studiu goście zapowiadani, tak jak Państwu mówiłem, będą specjaliści. Państwo też będą mogli specjalistów zapytać o pewne kwestie. Oprócz tych pytań, które ja będę zadawał, będą mogły też padać pytania od Państwa. To pan Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Ta branża, ta... Dzień dobry, witam pana serdecznie. To stowarzyszenie jest za organizacją pozarządową, której głównym celem jest propagowanie i promocja rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Pan jest także autorem wielu publikacji, także bloga solaris18blogspot.com. No i od zawsze niemalże, jak tylko pamiętam, stara się pan w tej branży i o konsolidację i o dobre praktyki, jak pan podkreśla. Szczególnie ostatni miesiąc jest dla pana aktywny w związku z zaproponowaną nowelizacją i z informacją, jak to mogłoby wyglądać. Jest też pan Bartosz Lampkowski w studiu, MBM Solar, przedsiębiorca, który działa w branży projektowania i montażu. No, panie Bartoszu, niemal od samego początku, bo pan wspominał, że kiedy pan zaczynał w branży działalność, to kilkaset firm w całym kraju było, tak?
Dzień dobry, tak.
Witam serdecznie.
Państwa, bardzo mi miło.
A dzisiaj jest tych firm...
Ponad 22 tysiące.
22 tysiące. Pan Bogdan też często podkreśla, że to już ponad 500 000, bo około 600 tysięcy prosumentów, tak? Instalacji może, tak powiedzmy.
Gospodarstw domowych.
Gospodarstw domowych.
Licząc 3 osoby na gospodarstwo, to jest tego dużo więcej. Szacujemy między 1,5 miliona a 1,8 milion osób tak naprawdę korzysta z fotowoltaiki w Polsce.
No właśnie, korzysta, bo wiem, że to stało się niesamowicie popularne, że w naszym kraju, jak w żadnym chyba innym, nastąpiło takie rozproszenie, to znaczy każdy, kto posiada kawałek dachu, na którym może zainstalować instalację fotowoltaiczną, policzył sobie, że warto, stwierdził, że ma wiele przesłanek, bo to często podkreślają także ludzie. Oczywiście kwestie tej energii odnawialnej to jest raz, ale dwa, także inwestycji, które przyniesie zyski na przyszłość i ochroni nas przed wzrostem cen energii. No i to wszystko bardzo pięknie wyglądało, ale pojawił się taki sygnał alarmowy, czyli ta zapowiedź propozycji zmiany prawa już od początku przyszłego roku. Panie Bogdanie, zanim powiemy o pana działaniach, bo pańskie stowarzyszenie stara się uczestniczyć w tym, żeby doprowadzić do takiej nowelizacji, która będzie chyba bardziej korzystna, jak rozumiem, dla tych, którzy będą zakładać od przyszłego roku instalacje fotowoltaiczne, bo ci, którzy już założyli, nie mieliby być objęci tą nowelizacją.
Tak, tutaj należy podkreślić, że te zmiany niekorzystne w naszym zdaniem będą obowiązywać tylko nowych prosumentów, a tych przyszłych, niedoszłych prosumentów jest sporo, bo Centrum Badania Analiz mówi o tym, że około jeszcze 60% gospodarstw domowych chce instalować fotowoltaikę, to by oznaczało, że około 3 miliony gospodarstw domowych w przyszłości będzie w tym niekorzystnym systemie.
Czy tego obawiasz? Tak, proszę bardzo.
Co należy podkreślić, to jest właśnie, co się Polsce udało, czego się nie udało zrobić w wielu innych krajach, to właśnie to, że u nas 84% mocy zainstalowanej w fotowoltaice to są właśnie mikroinstalacje. Czyli nawet wspieramy, finansujemy wsparcie dla fotowoltaiki, ale jednocześnie większość obywateli może być też beneficjentem tego wsparcia. To jest takie przeciwieństwo bardzo złych systemów, które było w Hiszpanii, które było w Czechach.
Jak rozumiem, tam były wielkie, mówiąc tak, farmy, firmy, które produkowały, zarabiały na tym sporo pieniędzy, jak rozumiem.
Dokładnie, a obywatele tylko i wyłącznie widzieli wyższe rachunki za energię, właśnie wynikające z tego wsparcia dla zielonej energii.
Czyli poszliśmy swoją drogą, która pana zdaniem jest drogą bardzo korzystną dla, mówiąc tak górnolotnie, dla obywateli.
Dla społeczeństwa.
Dla społeczeństwa.
Jest, jest to na pewno lepsza droga niż inwestycja tylko i wyłącznie w duże farmy fotowoltaiczne. A to, co nam się właśnie nie podoba w nowelizacji, to zmuszenie w przyszłym roku prosumenta do działania całkowicie rynkowego, bo zaproponowana cena to ma być średnia sprzedaży energii, to ma być średnia cena energii z poprzedniego kwartału, tak zwana cena prezesa URE. Z kolei ciągle będzie system aukcyjny, w którym po cenie wyższej niż rynkowa będą mogły energię sprzedawać duże farmy fotowoltaiczne.
Będziemy do tego wracać, aczkolwiek tu jest bardzo, bardzo ważny aspekt, czyli my od nowego roku, wszyscy, którzy założyliby swoją instalację, mikroinstalację po 1 stycznia przyszłego roku, jeżeli ta data zostanie utrzymana, to musieliby odsprzedawać energię po cenie takiej hurtowej rynkowej, a kupować po średniej cenie już sprzedaży, tak? Czyli jakby w detalu, że tak powiem. I tutaj ta cena nieraz mogłaby być pewnie i trzykrotnie wyższa od tej sprzedawanej.
Trzykrotnie nie, ale właśnie dlaczego to wygląda tak niekorzystnie? Bo trzeba mieć świadomość, jak jest budowana też cena energii. Tą energię, którą my widzimy na rachunku, to jest cena giełdowa w uproszczeniu plus narzuty w postaci tak zwanych kolorów, plus podatek akcyzowy, plus podatek VAT. I co powoduje, że nawet przy tej samej cenie netto cena zakupu i cena sprzedaży będzie się różniła o 50%. Dlatego też system opustów, w którym ta energia jest rozliczana w bilansach rocznych, jest znacznie bardziej korzystny niż model zakupu i sprzedaży. I to ten problem dotyka de facto osoby prywatne. Bo dla
Pan wspomniał, że farmy sprzedawałyby po droższej cenie niż kupowałyby branża energetyczna, kupowałyby od nas, którzy produkowaliby w mikroinstalacjach.
Tak, tak. Dlatego, że funkcjonuje u nas system aukcyjny, gdzie jest licytacja i ta licytacja, po której ceny energii, po której będzie taka farma sprzedawała. Oczywiście jest tam pewna górna granica, tak zwana cena referencyjna, ale ta licytacja, licytowane ceny są wyższe niż ceny rynkowe. I wszyscy zgodziliśmy się na ten system właśnie wsparcia. Widzimy to w rachunkach za energię, tak zwana opłata OZE właśnie idzie na to wsparcie i między innymi farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, biogazownie z tego systemu korzystają. I doszłoby, jakby ta nowelizacja w tym kształcie przeszła, do pewnej niesprawiedliwości, że duże farmy korzystają z takiego systemu wsparcia, a prosumenci nie.
No, do ważnej niesprawiedliwości, tym bardziej, że one korzystają w takim razie, jak pan wspomniał, z opłaty OZE, z której my z kolei korzystać, mówię o tych producentach małej energii, gdyby małej fotowoltaiki, nie korzystaliby. Przechodzę teraz do bardzo doświadczonego w tej branży człowieka, który projektuje i montuje te systemy fotowoltaiczne. Pan Bartosz Lampkowski. Pierwsze pytanie do pana. Czy żyje pan w oderwaniu od telefonu przez ostatni czas, kiedy ludzie dowiedzieli się o tym, że będą zmiany w systemie rozliczeń, że mogą być zmiany w systemie rozliczeń? Czy musiał pan wyłączyć telefon? Bo spodziewam się, że i pytań, i pewnie możemy mówić, że boom jest teraz niesamowity i każdy chce to zrobić.
Znaczy, zdecydowanie nie wyłączyłem telefonu, bo nigdy tak nie robimy, ani ja, ani moi współpracownicy. Natomiast faktycznie jest zauważalna fala niepewności. Te pytania pojawiają się i od potencjalnie zainteresowanych przyszłych inwestorów, jak również od tych, którzy już powierzyli nam swoje zaufanie i takimi instalacjami wykonanymi przez nas się cieszą.
Jakie pytania są najważniejsze pana zdaniem, które i najczęściej do pana docierają?
Są to pytania dotyczące kształtu tego nowego sposobu rozliczeń. Czy naprawdę to jest przekreślenie tego, co do tej pory udało się wypracować? Czy to będzie dotyczyło również istniejących prosumentów? Co na przykład z osobami, które chcą rozbudować instalacje? Załóżmy, że ktoś 2 lata temu zdecydował się na zakup, wybudowanie instalacji o mocy powiedzmy 5 kW. Jego potrzeby się zwiększyły, bo też troszeczkę swobodniej korzystał z energii elektrycznej, wiedząc, że jest to jego energia własna. Dołożył klimatyzator, nie wiem, zakupił samochód elektryczny i teraz na przykład chce tą instalację, chce bądź chciał na przestrzeni przyszłego roku, dwóch rozbudować.
I nagle znalazłby się w dwóch systemach rozliczeń. Właśnie, to, no to też będzie pytanie do pana Bogdana Szymańskiego, jak on to widzi i czy to może być. Czy w związku z tym klienci, którzy rozważali możliwość w przyszłości inwestowania w fotowoltaikę, deklarują, dzwoniąc do pana firmy, że chcieliby w tym roku jak najszybciej?
Tak, zdecydowanie jest wyczuwalne przyspieszenie w decyzyjności i po stronie tych małych inwestorów, czyli posiadaczy domów jednorodzinnych, jak również po stronie firm, bo jak wiemy od kilkunastu miesięcy jest katalog prosumentów jest rozszerzony również o odbiorców firmowych, którzy na swoje potrzeby mogą taką mikroinstalację również rozliczać w systemie opustów. I ta decyzyjność jest szybsza, natomiast to nie do końca służy rozwadze i racjonalnemu podejmowaniu decyzji, bo ta prosperita, z którą mamy do czynienia w branży, nie jest jednoznacznie taka optymistyczna, bo pojawiło się też wiele firm, które...
Chcą skorzystać z tego okna, tak. To się mówi, tego momentu, który pozwoli wskoczyć, zarobić i uciec.
Tak.
Brzydko to brzmi, ale niestety tak to może być.
Mniej więcej tak, nie obrażając nikogo, nie wytykając palcami. Natomiast jest zauważalne, że firmy z boomu z wiosny zeszłego roku, z przełomu 2020-2021 podchodzą do tych zadań, które stoją przed nami nieco inaczej, z trochę mniejszą rzetelnością i taki potencjalny inwestor w system fotowoltaiczny na dzień dzisiejszy zasypywany jest wręcz ofertami, propozycjami wykonania instalacji. Często niestety sprowadza się taka rozmowa tylko i wyłącznie do ceny. Jeżeli nawet będziemy rozmawiali o argumentach technicznych, o przewagach, o tym, co zyskujemy wybierając urządzenia sprawdzonych producentów i rzetelną firmę wykonawczą, to jeżeli na 10 bądź 20 oferentów 80%, czyli 18 albo 8 mówi o tym, że to nie ma znaczenia i że to jest po prostu taniej, to wtedy ten wybór jest często wypatrzony przez takie stawianie sprawy, a pośpiech dyktowany tymi zmieniającymi się warunkami dodatkowo jeszcze skutkuje niekoniecznie najbardziej korzystnym wyborem.
No i jeszcze takie wrażenie, że maleje wartość pieniądza, więc jak ktoś ma i chciałby zainwestować, aby później zyskać w przyszłości. 618-654-654, to gdyby państwo chcieli wypowiedzieć na temat naszej audycji, ale także na pytanie, czy państwo planują takie inwestycje, albo może państwo mają i czy są państwa jakieś obawy, państwo mają, czy też nie obawiają się państwo tego, co się może stać, a czy też nowe prawo może państwa zniechęcić. To nowe prawo, jak mówię, jest możliwe, a nie pewne, ponieważ to jest sytuacja trwających jeszcze konsultacji. Już za chwileczkę nasi słuchacze, ale jeszcze poproszę pana Bogdana Szymańskiego, aby powiedział o petycji, bo Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej zwróciło się z prośbą do, jak rozumiem, szeroko możemy powiedzieć, do rządzących, żeby rozważyli możliwość z jednej strony przesunięcia terminu zmiany prawa o kolejny rok, bo to dopuszcza, zdaje się, prawodawstwo europejskie.
Nawet 2 lata, dlatego
nawet
że ministerstwo powołuje się na dyrektywę, która w mojej ocenie nie wymusza zablokowania systemu opustów. Ono ma dać możliwość sprzedaży i zakupu energii. Z kolei vacatio legis, jakie umożliwia dyrektywa, to jest koniec roku 2023. Więc to jest 2 lata na przygotowanie zupełnie nowego systemu.
Dlaczego tak ważny byłby ten czas i dlaczego tak ważne byłyby rzetelne konsultacje, żeby, jak rozumiem, ten projekt, który został zaprezentowany, jednak przystosować do naszych warunków tak, żeby prosument obecny i nowi właściciele mikroinstalacji byli rzeczywiście w sytuacji korzystnej i mogli korzystać z tego, że zainwestowali pieniądze w zieloną energię?
My jesteśmy świadomi, że zmiany w systemie muszą nastąpić, ale zaproponowany kierunek zmian jest zupełnie nietrafiony, bo to, co mówił mój przedmówca, to się potwierdza w wielu firmach. Po zapowiedzi zmian jest olbrzymie wzrost zainteresowania fotowoltaiką. Jest nawet taki mem, że minister klimatu chce ten 1 000 000 prosumentów osiągnąć chyba do końca roku. Z kolei sam minister mówi, że zmiany są potrzebne, bo sieć nie jest w stanie tak szybko przyjmować kolejnych mikroinstalacji, a sama zapowiedź zmian spowodowała lawinowy wzrost zainteresowania.
Za chwilkę padnie pytanie z mojej strony również. Przepraszam, że będę panu przerywał, natomiast mamy głos słuchacza. Nie chciałbym ignorować pytań i zdania naszych słuchaczy. 618-654-6654. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Proszę uprzejmie o pytanie lub krótką refleksję.
Może pewnego rodzaju spostrzeżenie, bo ze smutkiem przyjmuję to, co Państwo tutaj demonstrujecie, że jest jakieś lobby, które próbuje coś zmienić, nagiąć w taki czy w inny sposób, nie przedstawiając do tego żadnych konkretnych argumentów. Ja postaram się kolejny raz powiedzieć tu o analizie wartości, która, że tak powiem, to znaczy te argumenty, które panowie przytaczacie, to są kolejny minus na nie w stosunku do woltaiki. Ponieważ i energochłonność wytwarzania i później sprawa utylizacji to są dodatkowe jeszcze argumenty, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Natomiast darmowa jest geotermia, która jest przychylna środowisku, jest ekologiczna. Darmowa jest energia hydroenergia, która rozwiązuje również stosunki wodne i zabezpiecza przeciwpowodziowe sprawy. I jeszcze powiem o pompach ciepła. I te trzy argumenty, bo teraz i wiatrownie mają też jakiś tam niekorzystny wpływ na środowisko. I te wszystkie argumenty, jeżeli weźmiemy pod uwagę, plus ta dyskusja podejrzana według mnie, bo nie macie panowie argumentów takich konkretnych, tylko rok w tą stronę, rok w tą. Musi być, twierdzicie, że musi, nie uzasadniając tego. Jest właśnie minusem dla woltaiki.
Ja rozumiem, panie Jerzy, że pan teraz poprosił uzasadnienia, które i tak tutaj padały, ale poprosimy o wyliczenie tego. Rozumiem, pan ocenia fotowoltaikę jako coś, co jest nieopłacalne, a jest za geotermią i innymi sposobami pozyskiwania energii.
Powiem jeszcze dlaczego, ponieważ na przykład rozliczanie zwykłego odbiorcy energii elektrycznej jest równie skomplikowane. Jest tam jakieś 6 czy 7 elementów składowych, które składają się ogólnie na cenę, a kiedyś płaciło się za kilowatogodzinę, było po sprawie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, panie Jerzy. No to bardzo ciekawy głos. Myślę, że to początek kolejnych panów wypowiedzi w odniesieniu właśnie do tego, co powiedział pan Jerzy. Panie Bartoszu?
W mojej ocenie trudno jest traktować zmieniający się bądź, nie wiem, nie do końca jeszcze idealny system rozliczania nadwyżek energii jako minus na rzecz tego odnawialnego źródła energii. Nie przeciwstawiałbym ich sobie. Uważam, że odnawialne źródła energii często są komplementarne wobec siebie i tak przywołana tutaj pompa ciepła nie jest w stanie funkcjonować bez energii elektrycznej, o czym dobrze wiemy, a połączenie właśnie tej geotermii tak zwanej płytkiej, czyli pomp ciepła powietrznych, które używane są na szeroką skalę w gospodarstwach domowych, z panelami fotowoltaicznymi daje nam ten właśnie pożądany efekt, czyli zabezpieczenie potrzeb energii w całości. Jeżeli chodzi o kwestię utylizacji, to nie jest tak do końca, że dzisiaj zaśmiecamy sobie krajobraz, dachy urządzeniami, które ktoś nam tam wpycha, bo jeszcze raz przywołując to samo, jeżeli zdecydujemy się na urządzenia renomowanych, sprawdzonych producentów, to tamta opłata za utylizację już jest zawarta w cenie, tak jakbyśmy kupowali radioodbiornik czy telewizor od producenta sprzętów RTV AGD. Co więcej, jeżeli robimy to rzetelnie i nie tylko kalkulacja ekonomiczna jest naszym celem, ale również kalkulacja ekologiczna, co z każdym rokiem staje się znacznie ważniejsze, to możemy spojrzeć na taki parametr jak ślad węglowy pozostawiany przez te urządzenia. Jeszcze raz to podkreślę, dobrych, świadomych, rzetelnych producentów paneli fotowoltaicznych, te wartości są bardzo niskie i można powiedzieć, że taki panel zwraca przyrodzie ten dług, który od niej zaciągnął w czasie produkcji w ciągu 2-3 lat, więc to nie jest też tak, że fotowoltaika to samo, co elektrownia atomowa i za 20 lat nie wiadomo będzie, co dalej z tym zrobić.
Pan Bogdan Szymański?
Ja tylko uzupełnię, że od każdego importowanego modułu, czy wyprodukowanego w Polsce, jest uiszczana opłata recyklingowa właśnie na potrzeb recyklingu.
Czy to oznacza, że ktoś kiedyś, kiedybyśmy na przykład wymieniali panele po 20 latach, czy 20 iluś, dostarczając nam nowe, gdybyśmy chcieli, musi odebrać te stare?
Musi odebrać, to dokładnie funkcjonuje tak samo jak
lodówka, pralka.
Dokładnie tak samo to funkcjonuje. Ja chciałbym podkreślić, że fotowoltaika w przepisach nie jest uprzywilejowana. Każdy ma wybór inwestycji w źródło OZE, to mikroinstalacje w jakiś sposób są uprzywilejowane, ale to Polacy zdecydowali o tym, że właśnie rozwijają się mikroinstalacje fotowoltaiczne, a nie przydomowe elektrownie wiatrowe. Ale padły pompy ciepła. Ja też przypomnę tutaj stanowisko Polskiego Alarmu Smogowego, który wyraził swoje dość głębokie zaniepokojenie, że bez systemu opustów dla fotowoltaiki też ciężko będzie rozwijać pompy ciepła, dlatego że Polaków przerażają rosnące ceny energii i fotowoltaika stała się takim panaceum właśnie na zatrzymanie tego wzrostu cen.
A pompy ciepła z kolei stały się antidotum na źródła ciepła napędzane stałym paliwem jakimś, tak? Kopcącym, mówiąc krótko.
Dokładnie tak. I tutaj ciężko będzie utrzymać rozwój pomp ciepła bez wsparcia fotowoltaiki w postaci właśnie obecnego systemu opustu, który, tak jak powiedziałem, on musi ulegać zmianie, ale nie tak drastycznie, bo popatrząc w kalendarz, efektywnie my będziemy mieć tą ustawę końcem roku. I ciężko przestawić się na nowy system, mając miesiąc, może 2 miesiące czasu na wypracowanie nowych modeli.
Skoro mówimy o plusach i minusach, panie Bogdanie, to ja chciałbym wpaść panu w słowo i powiedzieć, że skoro to prawo zostałoby zmienione, to mówię, klamka jeszcze nie zapadła, ale jest taki plan, gdyby zostało zmienione, to jaki to będzie miało skutek dla branży? Myślę już nie o samych inwestorach małych, czyli konsumentach i producentach, dzisiaj prosumentach, a w przyszłości tych, którzy mają małe elektrownie i odsprzedają prąd, ale o branży w tej chwili usługowej, projektowej, tej, która dostarcza moduły. To jest branża, która po zmianie prawa nadal będzie działała? Czy mamy koniec pewnej epoki?
Mamy koniec pewnej epoki rozproszenia. To jest boom w tym roku, krach w przyszłym roku, który w większości dotknie małe firmy. Zostaną firmy największe, które poprzez współpracę ze spółkami obrotu i poprzez tak zwanych agregatorów będą w stanie zaproponować korzystniejsze nieco niż ustawowe rozwiązania, ale oligopolizacja żadnej branży nie skończyła się dobrze. Co w konsekwencji, co może to oznaczać jednak dla konsumentów? Wiele firm, bankrutując w przyszłym roku, nie będzie w stanie realizować gwarancji, do której się teraz zobowiązuje. I niezależnie, jakbyśmy tę umowę konstruowali, jak firma zbankrutuje...
Ja przypomnę, że tam są gwarancje po kilkanaście lat na falowniki, nawet po kilkadziesiąt lat
Najważniejsza jest gwarancja na montaż. Mhm. Też, nie ukrywając, nie mając wsparcia wykonawcy, bardzo ciężko te gwarancje realizować. Więc w interesie branży jest stabilny, długofalowy rozwój. Nie jest w interesie branży olbrzymi pik w jednym roku i załamanie...
A w interesie państwa, powiedzmy, czy gospodarczym, może tutaj jest coś, co, o czym my nie mówimy, a państwo zyskałoby, zmieniając to prawo?
Znaczy, my sami gdzieś tam wewnętrznie się nad tym zastanawialiśmy, czy tak jest, że na łeb, na szyję musimy pędzić, żeby być zgodnymi z dyrektywami unijnymi już teraz, już natychmiast. I pytanie, czy to nie jest próba zapanowania nad takim właśnie niekontrolowanym, przyspieszonym wzrostem, bo mamy świadomość tego, że operatorzy sieci energetycznych nie do końca radzą sobie z tak szybko przyrastającą fotowoltaiką w Polsce. Mieliśmy wiosną w pierwszych miesiącach słonecznych wysyp, fale wyłączeń, zbyt wysokiego napięcia, problemów z odbieraniem tej już narosłej ilości energii nadwyżkowej. I pytanie, czy takie gwałtowne działanie nie jest pewnym gwałtownym wciśnięciem hamulca tu i teraz, żeby kupić sobie czas na dostosowanie.
Jak rozumiem, to mogłoby być korzystne z punktu widzenia sieci energetycznych, które...
Ja się tutaj z tym nie zgodzę, bo to tak jakbyśmy...
Ale gdyby tak to tłumaczyć, tak.
Hamulec ręczny, a nie hamując normalnie. Oczywiście problemy z siecią występują. My to przeanalizowaliśmy w ostatnim tygodniu. Statystycznie to dotyczy między 2 a 3% instalacji.
Czy prosument za to odpowiadaj, czy jest temu winny, należałoby zapytać.
Ale jeżeli mamy świadomość, że jest problemy z siecią i wiemy, że te problemy są lokalne, to powinniśmy wprowadzić przepisy, które po pierwsze będą powodować, że te instalacje będą wykonywane mniejsze. A jeżeli prosument w nowym systemie będzie miał finansowo około 40% mniejsze korzyści, to będzie chciał wykonywać jeszcze większe instalacje. Czyli będzie instalacji mniej, ale ci, którzy się zdecydują w nowym systemie, będą robić te instalacje jeszcze większe.
A zdecydują się ci, którzy będą mieli spory zapas pieniędzy do wydania.
Dokładnie.
A też z drugiej strony trzeba zauważyć, że ustawa OZE sformułowana jest w ten sposób, że inwestorowi wolno przyłączyć na zasadzie zgłoszenia, czyli nie jakiejś warunkowej zgody, taką instalację, jaką ma przyznaną moc przyłączeniową. I musimy mieć świadomość tego, że nikt nie mierzy parametrów przyłącza na danym obiekcie, wykonując instalację, tylko patrzy przez rachunek ekonomiczny i to nikogo nie interesuje, a 2-3% to wcale nie jest mało, bo jeżeli przemnożymy to przez liczbę tych instalacji, które powstają w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, to robi się z tego spora...
Ja króciutko wyjaśnię słuchaczom, że chodzi o to, iż jeżeli na niewielkim obszarze jest sporo takich mikroinstalacji i one, wiadomo, że w tym samym czasie produkują maksimum, załóżmy, jest to południe takiego dnia jak dzisiaj, no to każda z tych instalacji wpycha, mówiąc brzydko, prąd do sieci, no i żeby każdy następny mógł ten wepchnąć swoją produkcję, to musi podnosić nieco napięcie, żeby ten prąd wszedł do sieci ogólnej. No i to się tak napędza, że w pewnym momencie napięcie jest tak wysokie, że mikroinstalacje muszą się wyłączyć, no bo to napięcie jest też określone, nie może być zbyt wysokie, tak? No i wówczas prosument obecny traci o tyle, że wyłącza mu się produkcja prądu.
I to jest diagnoza i ona jest słuszna, tylko jakie powinno być rozwiązanie? Po pierwsze, trochę wzorem niemieckim, zwiększenie autokonsumpcji. W Niemczech nie można wprowadzić więcej jak 70% aktualnej mocy z mikroinstalacji. Reszta musi być zużywana na potrzeby.
Czyli wyliczam energię, którą potrzebuję w ciągu roku, a łatwo to wyliczyć, bo mam cały zapis rocznego poboru w firmie energetycznej i będę mógł sobie w Niemczech założyć instalację, która będzie mogła wytworzyć 70% tego, co ja zużywam.
Nie, to trochę inaczej funkcjonuje. Jeżeli mam instalację 10 kW, to nie mogę do sieci prowadzić więcej niż 7. Właśnie po to, żeby...
Ja od tej strony praktycznej pokazałem, jakby analitycznej, jak my
promować autokonsumpcję. Mm-hmm. I my potrzebujemy w Polsce rozwoju autokonsumpcji, potrzebujemy magazynów energii i potrzebujemy systemu rozliczenia, który będzie premiował właśnie tego typu zachowania.
Państwo rozmawiają z ministerstwem, konsultujecie, piszecie swoje rekomendacje do zmiany w tych propozycjach zmian?
Tak.
Jakie to byłyby najważniejsze Państwa zdanie? Magazyny energii, z tego co się orientuję, to są bardzo drogie rzeczy. Kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych pewnie za jakieś 20 może kilowatogodzin, tak? Zatrzymane energii.
My po pierwsze postulujemy o ten okres przejściowy, żeby dać czas na dostosowanie. Po drugie muszą zmiany iść w kierunku, w którym nie będzie dochodziło do przewymiarowywania instalacji. Jednym z takich, w mojej ocenie, nawet nie stowarzyszenia, ale moim prywatnym zdaniem, bardzo dobrym pomysłem jest net metering 1:1 dla samej energii przy ponoszeniu przez prosumenta kosztów dystrybucji. Dlatego, że wtedy nie ma presji do tego, aby wykonywać te instalacje większe niż potrzeba. Z kolei koszty dystrybucji to jest około 40% rachunku w ujęciu kwotowym. I jeżeli prosument chciałby także te 40% zaoszczędzić, no to wtedy musiałby zwiększać autokonsumpcję. Albo
mówiąc jeszcze jaśniej, jeszcze prościej, rozliczano by nas w ten sposób, że moglibyśmy odebrać 100% wyprodukowanej energii, natomiast nadwyżkę, którą byśmy kupowali, tak, to kupowalibyśmy drożej? Jak to rozumieć?
Trzeba by ponieść koszty przesyłu.
Rozliczenie 1:1 dla samej energii, bo rachunek składa się z kosztów energii i dystrybucji.
Czyli to, o czym mówił też nasz słuchacz, że wówczas obciążeni bylibyśmy kosztami przesyłki.
Tak, bylibyśmy obciążeni kosztami przesyłu za energię pobraną. Z kolei samą energię moglibyśmy rozliczać w bilansie rocznym i żeby zaoszczędzić na dystrybucji, musielibyśmy mieć, aż mówię, nowi prosumenci.
Opłacałoby się, każdy chciałby zużywać jak najwięcej tej wyprodukowanej przez siebie.
Tak.
Tak. Na bieżąco.
Czy byłby bodziec?
Byłaby presja, żeby inwestować w magazyny energii, co nie zawsze musi być to drogi magazyn w postaci akumulatora, ale to może być magazynowanie w ciepłej wodzie użytkowej, może być to poprzez sterowanie urządzeniami, takim jak pompa ciepła, żeby zwiększać bieżącą autokonsumpcję.
Te bufory wodne, które dzisiaj już są stosowane także przy instalacjach centralnego ogrzewania, prawda? Gdzie to ciepło się magazynuje.
Gdzie są problemy z siecią, też należy się zastanowić, czy pełną moc umowną można przełączać na zgłoszenie, czy nie wprowadzać właśnie w tych miejscach, gdzie te problemy są, ograniczenia do 70 czy nawet 50% mocy umownej, bo te 2%, o których powiedziałem, co oznacza, że 98% punktów przyłączenia tych problemów nie ma. Wokół dużych miast, jak Kraków, Warszawa, Wrocław czy Poznań, w większości nie ma problemów z parametrami sieci. One są właśnie w tych terenach słabo zurbanizowanych, a my tą ustawą jakby chcemy, czy ministerstwo chce zablokować rozwój wszędzie.
Zaraz,
nie patrząc na to, że oczywiście jest to trudniejsze do wykonania, ale ten rozwój fotowoltaiki już nie może być taki niekontrolowany, ale powinien być.
I tu się zgadzamy. Wobec tego także tak. Przedstawiciele prosumentów, inwestorów oraz firm, które działają w branży, są zdania, że tak, prawo trzeba zmienić, poprawić i dostosować. Ale pytanie tylko, jak to zrobić, żeby ten, kto inwestuje w mikroinstalacje, no miał z tego korzyść, tak? O to chodzi. A nie tylko agregatorzy, którzy powstaliby w myśl nowego prawa i oni skupowaliby energię tanią od nas, a odsprzedawali pewnie drożej, czyli byłoby to znowu, tak jak pan powiedział, tworzenie oligopolu.
Chodzi też o pewien plan, o to, żebyśmy wiedzieli, co się wydarzy, jakie będą kolejne kroki, a nie na problemy próbuje się odpowiadać jakimś mglistym sformułowaniem, będą agregatorzy. Kto nimi
będzie? Ile firm działa dzisiaj w branży? Tych, które projektują, instalują i sprzedają podzespoły. Jaka to jest liczba?
To są dziesiątki tysięcy już firm.
Dziesiątki tysięcy.
Dynamiczne.
Dziesiątki tysięcy, czyli to jest też potencjalny albo faktyczny podatnik, który płaci podatki.
Tak, w zdecydowanej większości to są mali instalatorzy, bardzo często kilkuosobowe firmy, rodzinne firmy. I te firmy najbardziej są przerażone zmianami, tempem zmian, dlatego że zainwestowały w fotowoltaikę rok temu, dwa lata temu, mają leasingi, mają zobowiązania, a tak naprawdę ciężko im powiedzieć, jak ten rynek będzie wyglądał. I tutaj to nie chodzi tylko o branżę fotowoltaiczną, ale w jakiejkolwiek branży tak szybkie i tak fundamentalne zmiany no nigdy się dobrze nie skończą. Nawet ja powiem więcej, ten system opustu, który teraz spowodował rozwój fotowoltaiki, na początku jak był wprowadzany przez pierwsze pół roku, wprowadził bardzo dużo problemów, bo nikt nie wiedział, jak to rozliczać, nikt nie wiedział, jak w tym systemie się poruszać, zakłady energetyczne były nieprzystosowane. Ja też nie wierzę, żeby 1 stycznia wszystkie nasze duże grupy energetyczne miały nowy system do rozliczenia prosumentów. To będzie jeden wielki chaos na rynku prosumentów.
Czyli jest nadzieja, że wszyscy potrzebując czasu przekonają ministerstwo i zgodzą się co do tego, że należy rok albo dwa lata wydłużyć, na co prawo unijne pozwala pana zdaniem. Dwa telefony 61 865 4 65 4. Halo?
Halo, halo.
Dzień dobry, to jest pan Tadeusz i kto jeszcze dzwoni? Halo?
Hanna.
Pani Hanno, proszę bardzo, króciutko, jeśli można, bo audycja nam się już powolutku kończy.
Tak. Ja jestem posiadaczem fotowoltaiki od zeszłego roku, od czerwca, i wszystko było pięknie, ładnie, dopóki nie dostałam rozliczenia z Enei, które przyszło wczoraj. Enea twierdzi, że ja nie produkuję prądu i odkupiłem od nich 1440 kWh, za co muszę zapłacić 915 zł do 7 lipca. Wezwałam dzisiaj swoich panów, którzy mi tą fotowoltaikę montowali, sprawdzili, falownik pięknie produkuje prąd, mam w tej chwili ponad 2900 kWh przez ten rok
wyprodukowanych.
Nawet gdybym odjęła to, co Enea mówi, że mam 1440 ewentualnie kupionych od nich, to jeszcze mam nadwyżkę 1400 parę kWh.
Ale na bieżąco pani nie zużywa?
Na bieżąco zużywam. I po prostu ja mam w tej chwili od rana do późnych godzin wieczornych, tak jak słońce świeci, ten prąd jest produkowany. I ja po prostu nie wiem, co mam zrobić. Panowie sprawdzili licznik dwubiegunowy, który pokazuje
dwukierunkowy,
zero.
Tak.
Aha, który pokazuje zero.
Czyli licznik nie zanotował wprowadzenia?
Tak, nie zanotował. I teraz ja nie wiem, co mam zrobić. Kazano mi złożyć reklamację i nie wiem, co dalej.
My pani tutaj na pewno nie pomożemy. Niestety muszę to od razu powiedzieć, ale być może po jakimś jednym zdaniu panowie podpowiedzą albo powiedzą, co można, by rozważyć. Dobrze?
Tak.
Pan Tadeusz, też króciutko bardzo poproszę.
Już mówię,
o co chodzi. Rozłączyć?
Tak.
Dobrze.
Już mówię, o co chodzi. Nie wiem, czy państwo dobrze słuchaliście, ale przed chwilą słyszałem tutaj jakiegoś gościa, który bardzo w tym temacie jest obcykany i mówi, zobaczymy, co jeszcze z tego wyniknie, co zrobimy. Na razie dokładnie nie wiemy, dokąd to nas zaprowadzi. No więc powiem, do czego to doprowadzi. To doprowadzi właśnie do takiej sytuacji, jak tą panią tutaj to spotkało, do wycykania klienta, bo się okazuje, że to, że będziemy mniej zużywać prądu, czy będziemy go produkować, energetyka i tak nadal chce istnieć, chce żyć, musi te swoje marmurowe fortece utrzymać, musi utrzymać i budować nowe linie i przez to mamy...
Panie Tadeuszu, czy ja mogę już tak? Zakończyć, bo ja rozumiem pańską intencję, czyli to zmiany, które rozważamy, są zmianami na gorsze, tak?
Zapytam, po co jest program? Żeby coś wyjaśnić, rozwiązać, czy tylko żeby o nim mówić? Bo większość programów tak wygląda. Bo jeżeli energetyka chce mnie wykiwać i wielu innych, no to nie godzimy się na to. Bo skoro płacę za zużyte kilowaty czy kilowatogodziny, to nie interesuje mnie zmienna przesyłowa, zmienna stała, wiatrowa taka, siaka, owaka. To, że energetyka nie inwestowała, nie remontowała linii, a teraz chce to zrobić kosztem obecnych klientów, to co mnie to obchodzi? Płacę za to, co zużyłem. Jeżeli zużywam mniej, bo energooszczędne są różnego rodzaju urządzenia, energetyka podnosi stawkę. I tak płacę więcej. I to koło błędne się zamyka. A analitycy nie wiedzą, co będzie, co ten. Oni swoje pieniądze wezmą za mądre gadanie, w cudzysłowie, i na tym się
skończy. Panie Tadeuszu, dziękuję. Kropka.
Jeszcze tylko jedno zdanie.
Kropka.
Nie może być tak, że powstaje jakiś tam program, a się okazuje, że ci, którzy już to mają, to będzie zalegalizowane, partyzantka, a reszta będzie płaciła grube pieniądze. Albo robimy coś zgodnie z przepisami, które już istnieją i dopiero coś robimy, albo nie robimy w ogóle.
Kropka.
Bo
dziękuję bardzo, panie Tadeuszu.
Od czasów komuny.
Dziękuję.
I nadal w to brniemy.
Pięknie. Muszę poprosić teraz o komentarz po jednym zdaniu panów, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pana Tadeusza, który mówi o programie, czyli tym programie, który jest dla fotowoltaiki i który będzie inny.
Słowo komentarza. Jakby pan Tadeusz dotknął setna. Będziemy mieć właśnie grupę prosumentów przed końcem 2021 roku, które będą mieć znacznie korzystniejszy system, i nowych prosumentów, którzy będą mieć ten system znacznie gorszy. I tutaj też dotykamy właśnie takiej kwestii sprawiedliwości społecznej, czy jest to sprawiedliwe. W mojej ocenie nie.
Podobnie sytuacja miała miejsce w przypadku kontraktowania pierwszych aukcji odnawialnych źródeł energii dla farm fotowoltaicznych. Były projekty z części regionów Polski, które są premiowane, preferowane z dopłatami na poziomie 80% i sprzedawały po tych samych stawkach, albo mogły je zaniżyć, żeby wygrać. A byli tacy, którzy robili to z takich regionów, gdzie to było bez dotacji i oni startowali z gorszej pozycji, więc...
Czyli możemy powiedzieć, że ten rynek naprawdę wymaga uporządkowania,
tak, zakładanie niesprawiedliwości jest jakimś punktem wspólnym tych przedsięwzięć.
Jeszcze jeden telefon i później będziemy próbowali podsumować tę dyskusję. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jan z Gostynia. Ja mam taki problem. Składałem wniosek na dotację i jakiś błąd się wkradł i nie mogę tego poprawić. I odrzucili mnie z refundacji. Czy jest jakaś możliwość interwencji, coś?
Ja mogę powiedzieć, że pewnie złożyć drugi raz wniosek, ale to już panowie powiedzą. Dziękuję panu, proszę słuchać. Dziękuję uprzejmie. To na pewno chciałbym, aby panowie spróbowali chociaż w jakikolwiek sposób odpowiedzieć pani, która zadzwoniła, która mówi, że licznik pokazuje zero i co się mogło stać, skoro ona ma teraz dopłacać, a sądzi, że nie powinna aż tak dużo.
Na szybko przyczyny takiej sytuacji, które przychodzą do głowy, mogą być dwie. Albo jest to wadliwy licznik, faktycznie warto złożyć reklamację, natomiast trzeba się w tej sytuacji zawsze wiązać z tym, że zakład energetyczny nie uwzględni tego, jeżeli ich zdaniem to będzie, będzie niezasadne.
Po stronie prosumenta.
Więc zawsze
być
tutaj
błąd, tak?
Gdzieś tam liczymy się z ryzykiem, ale w pierwszej kolejności należałoby sprawdzić, czy instalacja została podłączona we właściwy sposób, bo spotykaliśmy się też z takimi sytuacjami, gdzie przyłącze instalacji fotowoltaicznej było wykonane przed licznikiem i mimo, że inwerter pokazywał produkcję, to była produkcja propublikowana, a nie nasza własna.
Czyli prąd wchodził, ale nie był odnotowany, że tak wszedł do sieci. To podpowiedź dla pani niezależny, ktoś inny, tak? Jakiś inny monter, inna firma mogłaby skontrolować.
Nawet elektryk może to zweryfikować. Czy
jak zostało podłączone? Bo skoro inwerter pokazuje produkcję.
Ale się zdarzają, jeżeli pokazuje faktycznie zero, to jest bardzo podejrzane, żeby całkowicie niedziałający licznik został zainstalowany.
Czyli może być błędne podłączenie i to pani możemy podpowiedzieć. I jeszcze ten ostatni telefon ostatniego słuchacza.
No i jeżeli wniosek został już definitywnie odrzucony, czyli to nie jest kwestia uzupełnienia, ale został odrzucony z błędów formalnych, no to tutaj ciężko już cokolwiek z tym zrobić. Można pisać odwołanie do Narodowego Funduszu, licząc na ich przychylność, ale jeszcze powtórnie wniosku nie można zrobić.
Aha, jeśli były błędy formalne. Dobrze. Kończy się nasz czas, ale zapytajmy zatem, jaka panów zdaniem szansa na to, ponieważ trwają konsultacje społeczne i wciąż jeszcze, nie wiem, czy każdy może w tych konsultacjach wziąć udział?
Każdy może wziąć udział, do czego zachęcamy. Nasz apel jest dostępny na stronie polskapv.pl. Jeżeli państwo zgadzacie się z naszym stanowiskiem, z naszymi tezami, możecie pobrać nasz apel i wysłać do ministerstwa. Odzew generalnie w branży jest bardzo duży i większość firm zgadza się z nami, a mianowicie z tym, że ten okres przejściowy musi być wydłużony, żeby dać czas do rozmowy na temat nowego modelu wsparcia konsumentów.
No jak rozumiem, to także będzie dążenie w tych konsultacjach do tego, żeby ten model zaproponowany jednak nieco zmienić, żeby nie podzielić grupy tych, którzy mają mikroinstalacje, na tych, którzy korzystają bardziej, czyli prosumenci do tej pory i tych, dla których nie będzie to zbyt opłacalne, jeśli zdecydowaliby się zainwestować po zmianie prawa, jeśli ono by było tak, jak jest zaproponowane.
Tak, my wysunęliśmy też taką tezę, że jeżeli musimy iść w kierunku modelu zakupu i odkupu energii, to wartość zakupu energii przez zakład energetyczny powinna być równa z tą, po której dany konsument kupuje. To de facto
czyli wymieniamy jeden do jeden
dla samej energii. Tak?
Czyli formalnie, rozumiem, wymogi unijne, innego prawa można spełnić, czyli wprowadzić system sprzedaży i odkupowania, a nie prosumencki. I de facto będzie to tak samo korzystne mniej więcej dla klienta, jak jest teraz.
to będzie troszkę mniej korzystne.
Mniej więcej,
ale,
mówię,
podobnie. Ale nie będzie to aż tak diametralna różnica.
Bo to jest niezwykle ważne dla tych prosumentów i dla tych później konsumentów, którzy będą produkowali większej energii latem, a korzystali z niego zimą, czyli właśnie pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne i to ucięlibyśmy, jak rozumiem, gdyby ta sytuacja zmieniła się diametralnie w stosunku do obecnej.
Tak.
I stąd te obawy. Dziękuję bardzo. Jedno słowo, pan Bartosz?
Znaczy, myślę, że potrzebujemy czasu, że faktycznie wykonywanie takich zmian w biegu raczej nie wyjdzie nikomu na dobre.
Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Bartosz Nowkowski, MBM Solar. Dziękuję panom serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękuję państwu. Za minutę godzina 13:00.